Małpa, choroba i symptom, analiza kryzysu ekologicznego. Artykuł dekonstruuje powszechne przekonanie o możliwości rozwiązania kryzysu ekologicznego poprzez same innowacje technologiczne. Autor, odwołując się do pracy Jamesa Hamiltona Pattersona, argumentuje, że sedno problemu tkwi w głębokim sprzężeniu ludzkich instynktów z instytucjami późnej nowoczesności. Te instytucje nagradzają natychmiastową gratyfikację i skutecznie rozpraszają odpowiedzialność. Kryzys nie jest więc jedynie kwestią emisji, lecz systemowej przebudowy warunków wyboru. Współczesna debata o ekologii cierpi na fundamentalny defekt. Z uporem godnym lepszej sprawy myli porządek objawów z porządkiem przyczyn. Globalne ocieplenie, wymieranie gatunków czy gwałtowna materializacja kosztów zewnętrznych – to wszystko nie jest chorobą, lecz jej gorączką. Chorobą jest pewna postać człowieka. Precyzyjniej. Niefortunne sprzężenie jego ewolucyjnego aparatu motywacyjnego z instytucjami, które impuls do zawłaszczania wyniosły do rangi praktycznej racjonalności. Ten gest autor wzmacnia metaforą małpy, która ginie nie z braku rozumu, lecz z nadmiaru pożądania. Jej łapa, zaciśnięta na bananie w słoiku, staje się śmiertelną pułapką. Choć małpa widzi myśliwych, nie potrafi puścić nagrody. W tej sarkastycznej perspektywie nasza obsesja na punkcie technicznych parametrów emisji przypomina kojącą autohipnozę. Jest ona podsycana kultem bezmyślnej pozytywności i wiarą, że inżynieria magicznie unieważni rachunek entropii. Problem nie w tym, że człowiek jest z natury zły. Z perspektywy nauk społecznych kłopot polega na czymś innym. Nasz ewolucyjny zestaw narzędzi adaptacyjnych, ukształtowany w świecie niedoboru, został zaprzęgnięty do globalnego systemu bodźców, który działa jak gigantyczna maszyna do wzmacniania impulsów. Hamilton Patterson nazywa ten mechanizm małpą. Nauka opisuje to jako klasyczną tragedię wspólnego pastwiska. Fundamentalny konflikt między tym, co opłacalne dla jednostki tu i teraz, a tym, co konieczne dla długoterminowej stabilności. Tyle, że dziś to pastwisko obejmuje całą planetę, a dramat rozpisany jest na miliardy aktorów i tysiące łańcuchów dostaw. Co ciekawe, do podobnych wniosków dochodzi współczesna nauka o klimacie. Najnowsze raporty Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu coraz wyraźniej przesuwają ciężar z technologii na sferę popytu i norm społecznych. Wprowadzają pojęcie demand-side mitigation, czyli łagodzenia zmiany klimatu od strony popytowej. Dowodzi to, że redukcja emisji nie jest wyłącznie kwestią podaży czystej energii. Chodzi o systemową przebudowę warunków wyboru, o takie projektowanie świata, w którym ścieżki wysokoemisyjne stają się trudniejsze, a dostęp do alternatyw tańszy i łatwiejszy. Nauka nie używa słowa małpa, ale potwierdza, że rdzeń problemu ma charakter społeczno-psychologiczny, a nie wyłącznie techniczny. Metafora małpy jest przypowieścią o złudnej wolności. Małpa szczerze chce banana, lecz jej pragnienie zostało już skolonizowane przez pułapkę. Wąska szyjka słoika czyni z jej wyboru iluzję. Wystarczy spojrzeć na współczesnego eksperta, który po konferencji klimatycznej kupuje bilet lotniczy na odpoczynek regeneracyjny. Ta scena nie jest satyrą na moralność. Jest precyzyjną diagnozą mechanizmu kompensacji, w którym praca nad kryzysem staje się kolejnym źródłem stresu, a stres – kolejną racją konsumpcji. Kiedy system nagradza za intensywność, a nie za wstrzemięźliwość, wówczas nawet cnota przyjmuje postać przyspieszenia. Z punktu widzenia teorii decyzji najbardziej niepokojące jest to, że małpa nie jest zwykłym błędem poznawczym. To głębokie sprzężenie naszego aparatu motywacyjnego z architekturą bodźców. Reklamowa inżynieria pożądania zaciera różnicę między potrzebą a zachcianką. Kredyt rozciąga iluzję natychmiastowości na całą przyszłość. Globalne łańcuchy dostaw rozpraszają odpowiedzialność tak skutecznie, że poczucie sprawstwa po prostu zanika. Trafiamy tu w samo sedno krytyki urzeczowienia. Procesu, w którym struktury relacji społecznych zaczynają być pojmowane jako obiekty, które same działają. Hamilton Patterson uderza z siłą młota w niewidzialność kosztu. To, co dla użytkownika jest niematerialną chmurą, w rzeczywistości ma brutalnie materialny ciężar. Rosnące zapotrzebowanie na energię, napędzane przez cyfryzację, stało się przedmiotem analiz instytucji tak dalekich od alarmizmu jak Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Cyfrowa cisza jest możliwa tylko dzięki temu, że gdzieś indziej trwa stałe chłodzenie i nieustanna rozbudowa infrastruktury. Technologia jest grą w podaj dalej, a darmowe rozwiązania istnieją w tej samej ontologii co perpetuum mobile. Ta fraza uderza w samo serce współczesnej ideologii komfortu. W wiarę, że możemy zachować wzrost i przyjemności, a jednocześnie wyzerować ich ekologiczny koszt za pomocą sprytnej inżynierskiej sztuczki. Sfera cyfrowa to miejsce, gdzie urzeczowienie świadomości osiąga skrajną postać. Użytkownik klika, wykonując gest w jego odczuciu czysty i pozbawiony tarcia. Dopiero perspektywa systemowa ujawnia serwerownie, stacje transformatorowe i kopalnie metali rzadkich. Na końcu tego cyklu nasze urządzenia stają się toksycznymi e-odpadami. Materią najbardziej niechcianą, eksportowaną na peryferię. Cyfrowość nie jest więc zdematerializowana, lecz wyparta. Koszt nie znika, po prostu znika nam z oczu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że globalna konsumpcja energii przez centra danych do 2030 roku niemal się podwoi. Z poziomu 460 terawatogodzin w 2022 roku zużycie przez centra danych i sztuczną inteligencję może przekroczyć 1000 terawatogodzin już w 2026 roku. Cyfrowa cywilizacja stała się wysokoenergetycznym, żarłocznym organem gospodarki. Kryptowaluty stały się wymarzonym polem bitwy. Łączą wzniosłą ideologię wolności z bardzo przyziemnym materialnym kosztem. W libertariańskiej Ewangelii są narzędziem emancypacji. W narracji krytycznej, machiną marnotrawstwa. W przypadku Bitcoina gigantyczny koszt energetyczny wynika wprost z jego architektury, a konkretnie z mechanizmu Proof of Work. To system, w którym bezpieczeństwo sieci kupuje się za cenę nieustannego zużycia mocy obliczeniowej. Koszt jest tu niewidzialny nie dlatego, że brakuje danych, lecz dlatego, że nasz system poznawczy nie potrafi narysować prostej linii od kliknięcia myszką do dymiącego komina elektrowni. To klasyczny przypadek zerwania więzi między sprawstwem a skutkiem. Jeżeli cyfrowość była polem demaskacji niewidzialnego kosztu, to sektor militarny stanowi jego formę graniczną. O ile infrastruktura sieciowa może być przedmiotem publicznej debaty, o tyle wojsko działa na zasadzie wyjątku. Hamilton Patterson nazywa armię czarnymi dziurami ekologii. To miejsca, do których bezpowrotnie wpada materia i energia, a z których nie wydostaje się uczciwy bilans strat. Badania nad tzw. military carbon footprint wskazują, że globalne siły zbrojne odpowiadają za znaczący odsetek emisji. Sektor militarny może generować około 5-6% globalnych emisji. To więcej niż całe lotnictwo cywilne i żegluga razem wzięte. Przez dekady wojsko korzystało z wyłączeń z międzynarodowych reżimów klimatycznych, zasłaniając się bezpieczeństwem narodowym. To, czego nie trzeba raportować, nie staje się przedmiotem presji politycznej. Autor schodzi także na poziom praktyk codziennych i emocjonalnie chronionych. Zwierzęta domowe zostają opisane jako elementy globalnego przemysłu, który przekształcił relacje człowiek-zwierzę w wysokoenergetyczny system produkcji. Przemysł karmy zużywa ogromne ilości mięsa, a jego ślad środowiskowy obejmuje wylesianie i przełowienie. Ślad węglowy średniego psa w kraju rozwiniętym może być porównywalny ze śladem dużego samochodu osobowego. To porównanie działa jak intelektualny policzek, bo zderza brudny transport z czystą miłością do zwierzęcia. Jeszcze bardziej niewygodny jest wątek farmakologiczny. Powszechne stosowanie neurotoksyn przeciw pasożytom prowadzi do niszczenia populacji bezkręgowców w rzekach. Hamilton Patterson zderza skalę mikro z makro. Pojedynczy właściciel dba o pupila, lecz suma tych działań przyczynia się do zjawiska insektogedon, masowego załamania populacji owadów. To klasyczny przykład, jak suma dobrych intencji składa się na systemową katastrofę. Atakuje to naszą zdolność do współczucia temu, co bliskie, przy jednoczesnej ślepocie na to, co fundamentalne dla przetrwania ekosystemu. Na styku nauki i biznesu dochodzi do zderzenia dwóch skrajnych światopoglądów. Po jednej stronie stoi technooptymizm. Przekonanie, że wzrost da się odsprzęgnąć od emisji dzięki innowacjom. Po drugiej stronie znajduje się stanowisko redukcjonistyczne, wedle którego kryzys jest nieusuwalny bez radykalnego zmniejszenia skali konsumpcji. Hamilton Patterson dostarcza amunicji tej drugiej stronie, podcinając wiarę w samonaprawczą moc technologii. Biznes cierpi na głębokie rozdwojenie jaźni. Na poziomie komunikacji posługuje się językiem transformacji. Ale na poziomie kluczowych wskaźników efektywności wciąż tkwi w ekonomii przyrostu wolumenu. Małpa siedzi nie tylko w głowie konsumenta, ale jest wbudowana w strukturę wynagradzania menedżerów i logikę rynku kapitałowego. rynek z chirurgiczną precyzją nauczył się monetyzować znaki. Zielony certyfikat czy deklaracja dotycząca czynników środowiskowych i społecznych to często racjonalna adaptacja do popytu na moralny spokój. Jeśli struktura motywacji konsumenta jest ukształtowana tak, by kupować ukojenie, a nie zmianę, to biznes będzie wytwarzał przede wszystkim moralne placebo. Małpa nie puści banana, gdy słoik zaprojektowano tak, by owoc był jedyną nagrodą w zasięgu jej ręki. Krytyka technologicznego optymizmu nie jest wrogością wobec samej technologii. Jest sprzeciwem wobec taniej metafizyki, która obiecuje, że technologia zastąpi nam etykę i prawo. Metafora choroby niebezpiecznie naturalizuje zjawiska, które mają charakter instytucjonalny. Małpa podpowiada nieuchronność, ale instytucje – warunkowość. Jeśli uznamy, że sednem kryzysu jest biologia, wnioskiem staje się technokratyczna opresja. Jeżeli jednak źródłem jest maszyneria bodźców, polem działania staje się prawo i rynek. Podmiot działa racjonalnie w obrębie lokalnych nagród, a zarazem irracjonalnie w skali systemowej. To nie brak wiedzy, lecz konflikt poziomów racjonalności stanowi rdzeń kryzysu. Hamilton Patterson twierdzi, że potrafimy myśleć, ale nie potrafimy wycofać nagrody, gdy myślenie wchodzi w konflikt z przyjemnością lub interesem. Czy jesteśmy skazani na powtarzanie błędu małpy, kurczowo trzymając się iluzji komfortu, aż zabraknie zasobów? A może dostrzegając mechanizm pułapki, zdołamy stworzyć system, w którym nagroda za wstrzemięźliwość przewyższy krótkotrwałą gratyfikację? Ostatecznie, czy potrafimy przekształcić naszą małpią naturę w mądrość, która pozwoli nam żyć w harmonii z planetą? Odpowiedź wymaga odwagi, by puścić banana, zanim słoik stanie się naszym grobem.